Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Iranie i Izraelu. Po potężnym ataku, nie potężnym, ale nieskutecznym ataku Iranu na Izrael, chciałbym porozmawiać o tym, jak doszło do tego konfliktu, jak on się budował przez lata. Zanim się połączę z moim gościem, jak zawsze, wielkie podziękowania dla wszystkich patronów i mecenasów. Bardzo wam dziękuję. To dzięki wam program jest niezależny. Nadaję go 5 razy w tygodniu, przypomnę, i codziennie też wcześniej od 7 rano możecie słuchać państwo Układu Porannego, serwisu informacyjnego przygotowanego przez nas. Kto z państwa chciałby dołączyć do grona patronów czy mecenasów, serdecznie zapraszam. A teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wcześniej między innymi konsul Polski w Kabulu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawiamy po tym wielkim ataku, który różnie jest interpretowany przez jednych jako porażka, przez innych jako częściowy sukces. Zapewne ta historia będzie jeszcze się toczyła i mieć kolejne odsłony, ale chciałbym, żebyśmy nie wybiegli do przodu, tylko do tyłu, żebyśmy porozmawiali o tym, jak do tego doszło i tak zaczęli od początku, bo przecież relacje Iranu z Izraelem nie zawsze były złe.
Zgadza się, właściwie początki w relacji, nazwijmy to Iranu, nazwijmy to Izraelem, były wręcz kordialne, i jeśli cofniemy się do czasów antycznych, ponieważ właśnie to Cyrus Wielki, Szochenszoch, czyli cesarz Imperium Perskiego, Imperium Achemenidów, pozwolił na powrót Żydów z niewoli babilońskiej, za co jest z sympatią wspominany. Gdyby już przeskoczyć do czasów bardziej nam współczesnych, czyli począwszy od 1948 roku, kiedy to powstało państwo Izrael, to relacje między Iranem a Izraelem do 1979 roku były wręcz wzorowe. Obydwa państwa były bardzo bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, obydwa państwa cieszyły się dużą estymą w Waszyngtonie, i pomimo tego, że współpraca irańsko-izraelska nie była na zbyt wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o współpracę ekonomiczną, jak i polityczną, to relacje były bardzo dobre. Wszystko zmieniło się po zwycięstwie rewolucji islamskiej w 1979 roku, kiedy to Iran z najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych stał się jego, no może nie największym, ale na pewno zaprzysięgłym wrogiem. Co istotne, rewolucja islamska nie tylko odwróciła o 180 stopni ten irańsko-amerykański sojusz, ale wpłynęła też na kontakty z wszelkimi innymi państwami. Co do zasady, jeśli cesarski Iran miał bardzo dobre kontakty z jakimś państwem, no to w wyniku rewolucji doznawały one bardzo gwałtownego pogorszenia się. I tak było też w przypadku Iranu i Izraela.
Ale przecież to nie jest tak też, bo może powstać takie wrażenie, że to było takie państwo bardzo demokratyczne, prawda, a po rewolucji islamskiej, kiedy przyszli ajatollahowie, zaczęły się dziać złe rzeczy. To państwo nie było, mówię o Iranie, nigdy, za tych czasów poprzedzających rewolucję islamską, też nie było przesadnie demokratyczne, i może warto też opowiedzieć o tym, jak wyglądał tamten okres i jak doszło do rewolucji, żebyśmy dobrze zrozumieli tę mechanikę i tę istotę tego sporu. Konfliktu, tak?
Przede wszystkim żadna rewolucja, i tutaj rewolucja irańska czy też islamska nie jest wyjątkiem, żadna rewolucja nie wybucha bez powodu. I wbrew wszelakim teoriom spiskowym, rewolucja w Iranie też nie była czymś, co zdarzyło się od tak po prostu, ani nie była też czymś, co zadziało się w wyniku spisku sił zagranicznych. Produkt w 100% rodzimy. Generalnie Iran za czasów ostatniej dynastii, czyli dynastii Pahlawich, panującej od lat 20. ubiegłego stulecia do 1979 roku, to kraj bardzo gwałtownie zmieniający się. Ojciec ostatniego, jak się później okazało, cesarz Reza Pahlavi, Reza Shah, był wielkim reformatorem. Poprzednia dynastia, dynastia Kadżarów, zostawiła Iran, zwany ówcześnie przez Europejczyków Persją, w dosyć opłakanym stanie. Z jednej strony państwo zdołało obronić swoją niepodległość przed potęgami kolonialnymi, w szczególności Wielką Brytanią i carską Rosją, ale w praktyce było takim protektoratem, tak naprawdę zależnym od polityki brytyjskiej bądź rosyjskiej, z naciskiem na rosyjską. Rewolucja w Rosji spowodowała, że ta kuratela carskiej Rosji nad Iranem znacząco spadła. Dało to szansę Rezie Pahlaviemu, generałowi, na obalenie starej dynastii i zagarnięcie pawiego tronu, bo tak się potocznie określało tron irańskich szachów, i przystąpił do gwałtownej, jak się później okazało, trochę zagwałtownej i zbyt powierzchownej, modernizacji kraju. I to modernizacji zarówno w sferze ekonomicznej, politycznej, jak i społecznej, a w szczególności obyczajowej. Tutaj przedostatni, cesarz był może nie tyle zapatrzony, ale wzorował się na Kemalu Ataturku, który zdołał Turcję nie tylko obronić przed inwazją aliantów, ale również zmienić ją z dość zacofanego państwa islamskiego w świeckiego tygrysa Bliskiego Wschodu.
Ale ciągle nie państwo demokratyczne.
Zdecydowanie. Bardzo. Nie. To była monarchia absolutna i Reza Szach, pomimo tego, iż był, pytanie oczywiście bądź uzurpator i władca absolutny może być władcą sprawiedliwym, to jednak jeszcze Reza Pahlavi jako tako właśnie całkiem dobrze radził sobie z modernizacją Iranu. Owszem, społeczeństwo było trzymane krótko, elity polityczne jeszcze krócej, i tutaj właśnie największy problem. Duchowieństwo również. W Turcji manewr z sekularyzacją się powiódł z bardzo wielu przyczyn. Jedną z nich był fakt, że Turcja to państwo sunnickie, a Iran jest państwem szyickim. Są dwa główne nurty islamu, przy czym sunnizm jest dominujący, szyizm mniejszościowy. Tutaj nie wnikając w zbędne teologiczne dysputy, powiem o najważniejszej rzeczy. W szyizmie istnieje osobna klasa duchowieństwa. Ona oczywiście jest zupełnie inna niż chociażby kler katolicki, ale istnieje, w przeciwieństwie do islamu sunnickiego, właśnie osobna klasa uczonych w piśmie, osobna klasa duchownych, która jest nawet dosyć ściśle schierarchizowana. I cesarz Reza Szach pozwolił tylko i wyłącznie duchowieństwu na pozostanie przy tradycyjnych ubraniach, czyli luźnej szacie i turbanie. Wszyscy inni mieli zakaz noszenia tradycyjnych, lokalnych, ludowych strojów, musieli się ubierać po europejsku, mniej więcej tak jak nakazał Atatürk w Turcji. Z tym, że tutaj, tak jak mówię, duchowieństwo po pierwsze istniało, Po drugie, zachowało odrębność. Reza Szach też nie zdołał złamać duchowieństwa jako osobnej klasy społecznej, a co za tym idzie klasy dysponującej znacznymi dobrami. Ale póki co jego władza była na tyle silna i jego modernizacja na tyle pożądana przez dużą część społeczeństwa, że wszystko szło dobrze. Jednak flirtował z Niemcami, z hitlerowskimi Niemcami przeciwko Brytyjczykom, którzy wciąż trzymali Iran w stanie takiej półzależności. Brytyjczycy uznali to za duże zagrożenie dla szlaku tranzytu materiałów wojennych do Rosji. Tutaj ten słynny korytarz właśnie północ-południe, biegnący przez Iran, się nisko kłania. I zmusili w 1941 roku Rezy Szacha do abdykacji na rzecz syna Mohammada Rezy Pahlaviego. Ostatnio, jak się okazało, cesarz Iranu w przeciwieństwie do swojego ojca nie był człowiekiem utalentowanym, nie był człowiekiem obdarzonym silnym charakterem i co gorsza, w komplecie do tych dwóch braków był obdarzony wizją, która w szczególności zaczęła się krystalizować w latach 50., 60., kiedy jego władza stawała się coraz bardziej absolutna, gdyż wcześniej był częściowo zależny od generalicji, ale w latach 60. już zdołał skupić w swoim ręku wszystkie nici władzy. I miał ambicje uczynić Iran wielkim mocarstwem. Miał ambicje uczynić Iran, no może nie pierwszą potęgą świata, ale trzecią, zaraz po Stanach Zjednoczonych i potężnym wtedy Związku Radzieckim. Nadmieniam, że to były czasy, kiedy o potędze Chin jeszcze nikomu się nie śniło, więc teoretycznie rzecz biorąc, jeśli spojrzało się na sprawę powierzchownie, plan mógł się powieść. Żeby Iran stał się potęgą, irańskie społeczeństwo musiało być nowoczesne. No, Szach sobie umyślił, że skoro europejskie kraje są potężne, euroatlantyckie, tu Stany Zjednoczone też są istotne, ale skoro szeroko pojęta cywilizacja europejska zawładnęła światem, a społeczeństwa islamskie pogrążyły się w degrengoladzie i marazmie, to znaczy, że europejski styl życia jest tym stylem życia, który jest właściwy i przyjęcie którego zapewni nowoczesne społeczeństwo, a nowoczesne społeczeństwo zbuduje wielką potęgę. Proste.
To spróbujmy przeskoczyć, bo nasze tutaj czasowe ograniczenia, nie mamy tego czasu tak bardzo dużo. Przeskoczyć do momentu. Proszę wytłumaczyć, jak to się stało, że człowiek, który próbował to zbudować państwo, no powiedzmy bardziej laickie, tak, nowoczesne, otwarte na zachód, doprowadził do tego, że to społeczeństwo obaliło jego, doprowadziło do władzy no właśnie tych najbardziej religijnych działaczy tego państwa, którzy wprowadzili coś, odwrócili tą wajchę kompletnie w drugą stronę.
Tutaj wyjaśnieniem jest bardzo ciekawa teoria profesora Kłodkowskiego, mianowicie teoria o pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Bardzo, w bardzo dużym skrócie polega to na tym, że istnieje pewna grupa, przeważnie elita skupiona wokół władcy, która właśnie ma swoją wizję i którą tą wizję realizuje. Co samo w sobie nie jest problemem, modernizacja jest jak najbardziej okej, ale ta modernizacja jest zbyt płytka, zbyt szybka i zbyt gwałtowna i wywołuje sprzeciw większości społeczeństwa. I społeczeństwo, które początkowo tworzyło pewną całość, po prostu się rozrywa. Powstaje pęknięcie wewnątrz cywilizacji i zamiast zwartego relatywnie społeczeństwa mamy co najmniej dwie wyalienowane i przeważnie nienawidzące się ze sobą grupy. I taki mechanizm zadziałał właśnie w Iranie.
Bo ja rozumiem, że do dzisiaj ta część jakby taka, no, prozachodnia, czy myśląca w sposób zachodni, tak? Czy chcąca żyć tak, jak my żyjemy na Zachodzie, że ta grupa ciągle jest duża.
Dokładnie, składa się na nią, no tak, oczywiście nie ma na to dokładnych badań, ale ostrożnie szacuję, że z 90% diaspory irańskiej, tej pory rewolucyjnej, i znaczny odsetek, szczególnie liczny w wielkich miastach, a właściwie w szczególności w północnym Teheranie. I to wciąż jest trend obecny w islamskim, w irańskim społeczeństwie. Wiesz, trzeba, warto wspomnieć o tym, że ta rewolucja dostała swój przymiotnik islamska nieco później, ponieważ szacha obaliło zasadniczo całe społeczeństwo. Zarówno radykalni muzułmanie, umiarkowani muzułmanie, kler, socjaliści, robotnicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jej głównym wodzem był duchowny Ajatollah Khomeini, więc siłą rzeczy islam odgrywał chociażby w narracji rewolucyjnej bardzo dużą rolę, ale do momentu obalenia szacha zasadniczo nie wiadomo było, co będzie dalej. Trzeba było szacha obalić i na miejsce szacha wprowadzić rządy demokratyczne, jakieś bliżej nieokreślone, ale demokratyczne. I z racji tego, że jedyną strukturą w Iranie, jedyną istniejącą strukturą w Iranie, która nie podlegała bezpośrednio państwa, więc cesarzowi, był właśnie meczet. Sieć meczetów, gęsto oplatająca cały kraj, służyła do kolportacji materiałów rewolucyjnych, do agitacji, do zebrań, zbiórek i tak dalej, i tak dalej. Stąd rola duchownych, rola islamu w tej rewolucji od początku była kluczowa, ale nie była to na początku rewolucja islamska. Owszem, duża część rewolucjonistów liczyła na to, że wprowadzą w życie velayat-e faqih, czyli ten wymyślony przez Khomeiniego system polityczny, który panuje w Iranie do dzisiaj, ale prawdopodobnie większość liczyła na świecką demokrację, gdzie islam...
Chcieli po prostu obalić reżim.
Dokładnie. Reżim obalono, tuż po rewolucji przeprowadzono referendum, czy jesteś za Republiką Islamską? Tak, nie. 90%, nie pamiętam, przyznam dokładnie, ale coś koło 90% powiedziało, że tak, w każdym razie przytłaczająca większość. Referendum było uczciwe, wprowadzono republikę i wybuchła wojna z Irakiem. A ściślej mówiąc, Irak Saddama Husajna, widząc, że armia irańska po zmianie, po rewolucji jest w rozsypce, generałowie uciekli albo siedzą w więzieniu, albo na szafocie, więc Saddam stwierdził, że to idealny moment, żeby wyzwolić Arabów spod perskiego panowania, gdyż w irańskiej prowincji Chuzestan, która dziwnym trafem jest prowincją roponośną, mieszkają właśnie irańscy Arabowie. No i Saddam postanowił ich wyzwolić ku ich własnemu zaskoczeniu, tak na marginesie.
Jeszcze podczas tej wojny relacje izraelsko-irańskie nie były takie złe.
Wtedy jeszcze nie były takie złe, bo po pierwsze Iran z Ajatollahem Khomeinim na czele jeszcze nie pokazał tego swojego mniej przyjemnego oblicza. Póki co szemrowano argumentem o obaleniu dyktatora, co w pewnych kręgach społecznych Zachodu mogło się podobać, bo przecież lubimy demokrację, a tutaj zamiast monarchii absolutnej lud, którą lud obalił, wprowadzono demokrację, wprowadzono republikę, no niby islamską, ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co to właściwie będzie oznaczało, więc so far, so good. Iran z kolei miał na głowie wojnę z Saddamem, więc też powiedzmy się ograniczał. A że dziwnym zbiegiem okoliczności Saddam Hussein był zaprzysięgłym wrogiem Izraela, Irak był zaangażowany w kilka wojen arabsko-izraelskich i jako kraj arabski, a wręcz roszczący sobie prawo do liderowania światu arabskiemu, nie mógł być w przyjaźni z Izraelem. No, zgodnie z zasadą, wróg mojego wroga jest moim, nawet jeśli nie przyjacielem, no to pomóc mu można, to na początku istnienia republiki właśnie ze względu na Saddama te relacje nie były złe, nie były już dobre, ale nie były złe. Izrael początkowo nawet wspierał i politycznie, i militarnie, sprzętowo Republikę Islamską, ale już po kilku latach, jeszcze nawet w czasie trwania wojny, to się zakończyło.
Ja rozumiem, że proszę mnie skorygować, to są dwa główne powody. To było takie, że Iran po prostu chciał się stać przywódcą świata arabskiego.
Irak.
Ale mówię potem, ja mówię później, nie już po wojnie. Jakby o tym, dlaczego, to ja przepraszam, to mówię o tym, dlaczego weszli na kolizyjną z Izraelem, tak? Znaczy, że zaczął wspierać Palestynę, bo chciał się stać liderem świata arabskiego i to
muzułmańskiego.
Muzułmańskiego, może tak powiedzmy, tak.
Tak, Belfer ze mnie wychodzi, ale to bardzo istotne. Okay, tutaj tak. pozwolę sobie wykorzystać ten moment i szerokiej publiczności obwieścić. Iran nie jest krajem arabskim. To są Indoeuropejczycy w większości. Mm-hmm.
Tak, to bardzo dziękuję za tą ważną uwagę, choć potocznie cały czas tak uważamy. No, a drugim to jest różnica kulturowa, tak? Znaczy,
nie tylko Izrael... kulturowa, co polityczna. Tutaj rewolucja...
Ale ten element, mam wrażenie, że ten element kulturowy, że Izrael jest jednak państwem należącym do świata zachodu, którego...
Tak, to znaczy inaczej. Owszem, ale pośrednio. To jest jak gdyby konsekwencja tej najważniejszej winy Izraela w oczach włodarzy Republiki Islamskiej. Izrael jest tworem, i tutaj cytat z propagandy, nie moje osobiste zdanie, żeby nie było, Izrael jest tworem postkolonialnym i imperialnym, obliczonym na to, żeby rozbijać jedność ummy, czyli społeczności muzułmańskiej. I jako dzieło imperialistów, kolonistów i niewiernych należy go zniszczyć. Co istotne, należy go zniszczyć jako twór polityczny, jako państwo. Republika Islamska nie ma, przynajmniej w teorii, żadnych problemów z Żydami jako takimi, jako czy to narodem, czy wyznawcami judaizmu. W samym zresztą Iranie do dzisiaj mieszka kilkanaście tysięcy Żydów, funkcjonują synagogi.
I oni nie mają żadnych problemów, są traktowani...
No, z tymi
tak
żadnych,
samo jak muzułmanie.
Z tymi żadnych to bym nie przesadzał, bo jednak są mniejszością, która jest objęta szeregiem zakazów. Na przykład obowiązuje zakaz prozelityzmu, pozwolenie na budowę ewentualnej nowej synagogi jest praktycznie niemożliwe do zdobycia, ale mają swobodę praktykowania religii, swobodę właśnie pełną swobodę ruchów, wszelkie swobody obywatelskie, wszelkie swobody prawa polityczne i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście zdarzają się akty wrogości, zdarzają się akty podejrzliwości ze strony władz Iranu, w stronę swoich żydowskich obywateli, ale generalnie nie jest źle. Zresztą sytuacja chrześcijan tak na marginesie wygląda bardzo, bardzo podobnie. Natomiast politycznie Izrael, jako twór polityczny, jest nie do zaakceptowania z wyżej wymienionych powodów, a to, że jest właśnie tworem, a to, że jest właśnie kulturowo tak naprawdę, no, nazwijmy to, zachodni, wynika właśnie z tego, że jest to twór zachodnich imperialistów i jest to właśnie dowód na to, że Izrael jest tutaj ciałem obcym i tym bardziej sztucznym i tym bardziej należy go właśnie ze względu na te różnice zniszczyć. Ale u podstawy leży właśnie ten antyimperializm rewolucji. Tutaj warto wspomnieć, o tym zapomniałem powiedzieć, szach Iranu pomimo mocarstwowych ambicji był tak naprawdę marionetką w rękach Stanów Zjednoczonych, co irytowało bardzo dużą część społeczeństwa i co powodowało, że za wszelkie grzechy szacha pośrednio były obwiniane też Stany Zjednoczone. I skoro szach prowadził sekularyzującą politykę, To znaczy, że robił to z poduszczenia Stanów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone rękoma szacha chcą zniszczyć islam w Iranie. Jest to mniej więcej takie w dużym uproszczeniu rozumowanie.
I co doprowadziło do tak silnej eskalacji wzajemnej, no nie tylko konfliktu, ale też nienawiści, tak, po obu stronach i dążenia do destrukcji, no bo po obu stronach słychać bardzo, już nie mówię o sytuacji sprzed dwóch dni, tak, czy sprzed tam z ubiegłego tygodnia, tylko to już nie było do tej pory bezpośredniej wojny między tymi państwami, tak, ale wojny pośrednie na innych polach, jak się mówi, tam proxy wars już się toczyły, tak, i przygotowania do konfrontacji, to słuchać już o nich od bardzo wielu lat. Proszę powiedzieć, jak doszło do tej eskalacji?
To miejsce, w którym teraz się znajdujemy, jest wynikiem długotrwałego procesu. No, od początku, jak już mówiłem, fundament tej niechęci, która później się przeradza w nienawiść obecnego Iranu do Izraela, mamy omówiony. No i teraz warto wspomnieć o znowuż Saddamie Husajnie. Ponieważ Irak najechał osłabiony rewolucją Iran i otrzymał właściwie wsparcie z całego świata. To jeden z bardzo niewielu, o ile nie jedyny, w historii świata przypadek, kiedy dane państwo było popierane w swoim wysiłku wojennym jednocześnie przez Związek Radziecki i przez Stany Zjednoczone, o Anglii, Francji, Niemczech już nie wspominając. Rewolucja islamska została potraktowana jako zagrożenie. W związku z tym cały praktycznie zachodni świat plus Związek Radziecki udzielali Irakowi wsparcia. Iran, tutaj bardzo upraszczając, Iran to sobie zapamiętał. Ja zrozumiałem, że musi liczyć tylko na siebie, to po A, po B potężne zniszczenia spowodowane przez irackie rakiety podczas tak zwanej wojny miast sprawiły, że Iran zaczął rozwijać bardziej intensywnie program rozwoju rakiet balistycznych. No i tutaj właśnie dochodzimy powoli do tego Izraela. W 2004 roku, już w 2003-2004 roku, Irak Saddama Husajna przestał istnieć. I Iran po tym, jak okazało się, że Stany Zjednoczone de facto okupują Afganistan po jednej stronie granicy i Irak po drugiej stronie granicy, Iran poczuł się bardzo zagrożony. W związku z tym zaczął jeszcze intensywniej, bo do tej pory wspierał rozmaite lokalne bojówki, chociażby z Hezbollahem na czele, z powodów bardziej koniunkturalnych niż strategicznych. W początkach obecnego stulecia to uległo zmianie. Iran poczuł się bardzo mocno zagrożony, poczuł się osaczony, no i zaczął myśleć, tutaj bardzo kolokwialnie upraszczając, zaczął myśleć i wymyślił, że no jednak samodzielnie ze Stanami Zjednoczonymi to oni mogą nie wygrać. Zwłaszcza po tym, jak dwukrotnie armia amerykańska najpierw w 91, później w 2003 po prostu rozjechała armię iracką, z którą Iran zmagał się blisko 10 lat bez widocznego efektu. Więc Iran zaczął jeszcze mocniej inwestować w swoich proxy, w swoich sojuszników regionalnych, gdyż nie mógł za bardzo budować sojuszy z innymi państwami, ponieważ był do pewnego stopnia outsiderem, żeby nie powiedzieć pariasem, więc musiał polegać na szyickich, głównie islamskich radykałach, co idealnie współgrało z ideologią Republiki Islamskiej. No i Traf chciał, że znaczna część tych, a właściwie wszystkie najważniejsze ugrupowania, na które Iran mógł liczyć, były bardzo mocno antyizraelskie, żeby nie powiedzieć, że właśnie walka z Izraelem była tym spiritus movens tychże ruchów. I w ten sposób zawiązał się kolejny supeł na tej linii polityki, która dociągnęła nas aż do dzisiaj. W międzyczasie wybuchła arabska wiosna, która dla Iranu, wbrew pozorom, też była dużą szansą, żeby namącić w regionie, czyli osłabić potencjalnych przeciwników, zdobyć wpływy. I im więcej Teheran miał do powiedzenia w regionie, tym bardziej mógł wspierać swoich proxy i siłą rzeczy tym bardziej szkodzić Izraelowi. Im silniejsze było wsparcie Iranu dla chociażby Hezbollahu, tym śmielej tenże Hezbollah sobie poczynał. No, Izraelczycy też zdawali sobie sprawę, że nagły wzrost potencjału Hezbollahu nie jest wynikiem jakiegoś niewyjaśnionego zjawiska, tylko właśnie po prostu wsparcia irańskiego, co spowodowało oczywiście reakcję i zwiększenie też aktywności antyirańskiej Izraela, co z kolei rozjuszało Irańczyków i powodowało z kolei wzrost wsparcia dla proxy, co powodowało wzrost aktywności antyirańskiej Izraela i tak dalej, i dotarliśmy do tego momentu, kiedy właśnie to takie wzajemne wymienianie się psztyczkami chyba zabrnęło odrobinę za daleko.
Proszę opowiedzieć jeszcze o tym, jak powstaje, czy jak zaczął powstawać, jak powstaje program nuklearny. Znaczy, niewiele o tym wiemy, tak, ale dużo się o tym mówi, a na pewno dużo się o tym mówi w Izraelu. Jest przekonanie, że Iran przygotowuje się do po prostu fizycznego zniszczenia Izraela i po to przygotowuje tę broń nuklearną. Jak to wyglądało i też jak Izrael próbował temu jakby zablokować rozwój tego planu?
Ta opinia, dość popularna w Izraelu i nie tylko, jest trochę za daleko idąca, ale być może oparta w prawdzie. Jeśli chodzi o irański program atomowy, to sięga on czasów przedrewolucyjnych i jest właśnie związany z mocarstwowymi planami Szacha, który wymyślił, że ropa ropą, gaz gazem, no ale wypadałoby zainwestować w czyste, niezależne źródła energii, tak jak na przykład Francja czy Stany Zjednoczone. I tak rozpoczął się irański program atomowy. Zbudowano pierwszy, jeszcze za czasów Szacha, zbudowano pierwszy eksperymentalny reaktor, zaplanowano budowę elektrowni atomowych i tak dalej, i tak dalej. Rewolucja oczywiście to wszystko zahamowała. Późniejsze sankcje również bardzo mocno wpłynęły na ten program atomowy Iranu, ale pomimo to Irańczykom udało się z rosyjską pomocą i z wieloletnimi opóźnieniami otworzyć elektrownię atomową w mieście Bushehr. Obecnie planują budowę drugiej, już nawet trwają zaawansowane prace nad tym tematem i jakby obok tego wszystkiego, obok tego niewątpliwie istniejącego cywilnego komponentu tegoż programu, pojawiają się pytania o możliwe zastosowanie militarne. Z bronią atomową jest taki problem, to już trywialnie zabrzmi, ale nie ma jej, dopóki jej nie ma. I tak naprawdę samo zbudowanie bomby, fizycznej bomby, urządzenia, które ma wybuchnąć, jeśli ma się już wszystkie składniki ku temu, jest, no powiedzmy, proste. Nie mówię, że ja bym to potrafił zrobić, bo jednak to trzeba do tego solidnego specjalisty, ale nie jest to, że tak powiem, czarna magia. Natomiast droga dojścia do posiadania tejże broni jest długa. Wymaga przede wszystkim zgromadzenia znacznych ilości wzbogaconego odpowiednio pierwiastka promieniotwórczego, najczęściej uranu, co jest pracochłonne. I on właśnie nad tym pracuje.
Pytanie, a Izrael próbował to zablokować w różny sposób.
Właśnie do tego
zmierzam. Proszę opowiedzieć.
Oprócz prawda, aktywności politycznej Izraela na tym kierunku, Izrael aktywnie w sposób kinetyczny przeciwdziała temu programowi. Do działań Izraela, takich najbardziej widocznych, i najbardziej szkodliwych należą zabójstwa naukowców, jak chociażby nie tak dawno, bo sprzed kilku lat sprawa zabójstwa Fakhrizadego w Teheranie, co nie jest odosobnionym przypadkiem, tak na marginesie. Do tego akcje sabotażowe, które jednak z powodów wzmocnienia czujności Irańczyków ostatnimi czasy praktycznie się nie zdarzają, oraz last but not least ataki cybernetyczne, które potrafiły wyrządzić irańskim wirówkom bardzo duże, nieodwracalne wręcz szkody, co opóźniało irański program.
I a te groźby wobec naukowców i ataki naukowców były nie tylko na terenie Izraela, tylko też w Europie, w różnych miejscach.
Tak jest.
I Izrael był tutaj bardzo konsekwentny i niezwykle sprawny w tym.
Dokładnie. Dokładnie, nie da się ukryć. No, pozostaje oczywiście kwestia, jak to się ma do prawa miejscowego i międzynarodowego. No, cóż, no, zostawmy to prawnikom. Z irańskim programem atomowym jest taki problem, że Iran jest stroną w konflikcie. Na każdej wojnie pierwszą ofiarą jest z reguły prawda. I w przypadku irańskiego programu atomowego też się to doskonale sprawdza, gdyż jest z racji tego, jaki ciężar gatunkowy ma broń atomowa, to ten wątek jest bardzo często używany i nadużywany w propagandzie i polityce. Swego czasu zadałem bodajże dwa lata temu, zdaje się, premier Netanyahu wystąpił z bardzo dramatycznym przemówieniem na konferencji prasowej, w którym alarmował, że oto za kilka miesięcy max Iran już zbuduje bombę atomową, podkreślam, dwa lata temu. Na fali, po roku od tego wystąpienia, gdy temat bomby atomowej, która znowu ma być gotowa za kilka miesięcy, sięgnąłem do archiwów i czeluści internetu i pierwszy artykuł w poważnej prasie, w tym wypadku w New York Timesie, który mówił, że najdalej za 5 lat Iran będzie miał bombę atomową, został opublikowany w 1995 roku. Niżej już przyznam, nie chciało mi się drążyć, stwierdziłem, że jak na potrzeby mojej tezy, to udowodnienie mojej tezy to wystarczy. Więc Iran cyklicznie co kilka miesięcy jest o krok od zbudowania bomby atomowej od prawie 30 lat.
No ale i my nie wiemy, jak daleko jest, bo być może jest już rzeczywiście za miesiąc albo sześć.
Kilkanaście lat pracy muszą przynosić jakieś efekty. Do tego dochodzi program rozwoju rakiet balistycznych i program kosmiczny Iranu, bo mieć bombę to jedno, ale tą bombę trzeba dostarczyć do adresata, a biorąc pod uwagę izraelską obronę przeciwlotniczą, nie jest to rzecz łatwa.
O czym przekonaliśmy się właśnie w ostatnich dniach.
Dokładnie. Wydaje mi się, że konkludując wątek programu atomowego, wydaje mi się, że Iran z różnych przyczyn nie zamierza, przynajmniej na razie, zbudować bomby atomowej czy innego podobnego urządzenia. Natomiast chce osiągnąć status państwa progowego, czyli takiego, które owszem, bomby nie posiada, ale ma na podorędziu odpowiednią ilość odpowiedniego pierwiastka, ma odpowiednie technologie, żeby w ciągu kilku dni, ale w stosunkowo krótkim czasie zbudować taką bombę oraz, co najważniejsze, ma środki skutecznego jej przenoszenia. Tutaj program rozwoju rakiet balistycznych Iranu jest wręcz imponujący, czy nam się to podoba, czy nie. Jeśli chodzi o stan gotowości do zbudowania bomby, to na podstawie danych, do których mam dostęp, wydaje mi się, że jednak jest trochę dalej niż o krok, ale faktycznie jest to bardzo zaawansowany etap.
Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Doszło do pierwszego bezpośredniego fizycznego ataku jednego państwa na drugie. Nie pytam pana o przewidywania, co się stanie w najbliższych tygodniach, bo potem się okaże za tydzień, że coś się mogło nie sprawdzić, ale pytanie moje jest takie, czy pańskim zdaniem ten konflikt jest rozwiązywalny, czy jest moment, w którym może dojść do jakiegoś porozumienia, że oni powiedzą, no dobra, to wspólnie umawiamy się na to i mamy tu, znaleźliśmy wspólny interes, czy to jest konflikt nierozwiązywalny, w którym jeden musi przegrać, a drugi wygrać?
I teoretycznie czy praktycznie? Teoretycznie możliwym jest, że na przykład następca obecnego najwyższego przywódcy zechce w ogóle rozmawiać na ten temat. Teoretycznie możliwym jest, że rząd Izraela zgodzi się na pełne rozwiązanie dwupaństwowe, bez takich podziałów, jakie są obecnie na strefę ABC w zachodnim brzegu, tylko po prostu zgodnie z proponowanym w 1947 roku przez ONZ podziałem. Jeśli by Izrael na to poszedł, no to wtedy wytrąciłby Iranowi pewien argument, więc teoretycznie, bo jeszcze raz podkreślam, tylko teoretycznie, to jest political fiction, no, bardzo, bardzo, bardzo mocne, to byłoby możliwe. W praktyce nie ma takiej opcji.
Czyli jest to tak trudne i właściwie bezpośrednio związane, czy pośrednio związane z rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tak?
Który dokładnie, to jest to plus jeszcze konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czyli ten konflikt z imperializmem współczesnym, jest nie tyle wpisany w całą architekturę polityczną Bliskiego Wschodu, co ją tak naprawdę tworzy. Więc bez jakichś naprawdę fundamentalnych zmian porównywalnych właśnie z irańską rewolucją z 79 roku.
Czyli obaleniem władzy w Iranie, przejęciem jej przez bardziej prozachodnie grupy, bardziej liberalne, otwarte na rozmowy ze Stanami i jednocześnie rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
No to,
tak, teoretycznie to tak, możemy sobie to opowiedzieć, taką intelektualną zabawę przeprowadzić, ale to będzie prawie zabawa, ponieważ nie oparta na żadnych realiach i nie ma na to dzisiaj żadnych szans. Czyli raczej możemy się spodziewać, że ten konflikt, niezależnie od tego, czy Izrael odpowie i czy Iran w następnych dniach czy tygodniach przeprowadzi kolejne ataki, czy ich nie przeprowadzi, to ten konflikt będzie trwał i będzie prawdopodobnie przełamano pewne tabu bezpośredniego ataku, to możemy raczej się spodziewać, że mamy kolejną wojnę.
Zdecydowanie tak. To jest konflikt, którego obecnie nie da się rozwiązać. Można nim co najwyżej zarządzać tak, żeby nie wymknął się spod kontroli, co też teraz no, będzie trudniejsze niż do tej pory.
Czyli praktycznie mamy nową wojnę, mamy rozszerzenie światowego frontu.
Dokładnie. Może nie tyle wojnę, co pogłębienie tego konfliktu i zbliżenie się do tego progu wojny. Mhm.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również i polecam się na przyszłość.
Z przyjemnością. Pan Marcin Krzyżanowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Do widzenia.
Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo, co o tym sądzicie. Jeśli macie sugestie dotyczące innych rozmów, piszcie również. Wspierajcie. Polecam wspieranie na patronite.pl. Dziękuję jeszcze raz patronom i mecenasom. Do zobaczenia następnym razem.